prowadzimy się na słuchanie Słowa Bożego. I w dniu dzisiejszym chcę podzielić się z braterstwem rozważaniem na temat głoszenia Ewangelii. Byłem ogromnie zdumiony, analizując Pismo Święte, kiedy zobaczyłem, że wyraz Ewangelia został kiedyś dawno, dawno napisany. I tylko jeden raz. Ewangelią, którą my się cieszymy na każdy czas, na każdą niedzielę, na każde święto uroczyste, pamiętajmy, że takie Ewangelii mijały wieki, a ludzie nie mieli. Nie wiem, czy mogliście zauważyć, że wyraz Ewangelia w Starym Testamencie występuje tylko jedyny raz. Jedyny raz w całym Starym Testamencie. Jesteśmy zdumieni tym. Prorok Izajasz miał to proroctwo i tą wizję, że użył słów, które się odnosiły do przyszłości i on pierwszy użył wyrazu Ewangelia. Dobrze wiecie prawie wszyscy, że wyraz Ewangelia oznacza radość, oznacza radosną nowinę, oznacza wesołą nowinę. To się mieści w słowie Ewangelia, który jest wyrazem greckim, a na polskie to oznacza. I dlatego i ten wyraz Ewangelia jest zapisany w Starym Testamencie. Pozwolę sobie braterstwu przeczytać w 61 rozdziale proroctwa Izajasza od pierwszego wersetu czytamy. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zwiastował rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy, abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek wesela zamiast smutku, odzienie chwały zamiast ducha ściśnionego. I będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. Duch Pański jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię. Ten najdroższy i najpiękniejszy wyraz właśnie w tym pierwszym wersecie znajduje się ten wyraz raz użyty w całym Starym Testamencie. Ten wyraz dla nas, chrześcijan, stał się bardzo bliskim przez Nowy Testament, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez apostołów. Ten wyraz nabrał ogromnego znaczenia. Chcę tylko zdradzić, że Pan Jezus kilka razy używa tego wyrazu, a święty Paweł w listach swoich 60 razy mówi wyraz Ewangelia. 60 razy. Zbory mogły się na pamięć od niego nauczyć, bo to było na jego pierwszym miejscu. Dlatego ten wyraz Ewangelia, który dawno w Starym Testamencie był tylko raz użyty. Mamy dla tego wyrazu ogromny szacunek. Nie tylko my. Inne kościoły chrześcijańskie, którymi nie gardzimy. Są kościoły, tak jak wiecie, że kiedy właśnie kapłan kończy słowa czytania Ewangelii, to mówi, to jest Ewangelia na dzień dzisiejszy, a nawet całuje. Całuje Pismo Święte i kładzie dopiero na bok i ludzie są zachwyceni tym, co słyszeli. Kiedyś pamiętam, jak brat Kopczy Greszek, który jest w Australii, mówił mi szczerze, mówi Henry, ja kiedy nie znałem Biblii, a szedłem do kościoła rzymskokatolickiego, to szedłem głównie po to, żeby ksiądz czytał Ewangelię. I mówi, jak ksiądz powiedział, to jest Ewangelia na dzień dzisiejszy, to mówi, mnie dreszcze przechodziły. Ja to ogromnie przeżywałem, a stale myślałem, czemu się już skończyło. To jest na dzień dzisiejszy. I tak jak brat Leszek, tak rozumiał kiedyś Marcin Luther. W swoim pamiętniku potrafił napisać, że z wielkim utęsknieniem szedłem do kościoła, a głównie po to, żeby jako dziecko i jako młodzieniec słyszeć słowa Ewangelii. Ja to mocno przeżywałem, kiedy mówi słyszałem te słowa. I pamiętajmy, nie bądźmy sędziami, że są ludzie, którzy mają szacunek dla Ewangelii. Są ludzie, którzy kochają Ewangelię. I są tacy, których my nie znamy, a którzy by dla Ewangelii życie oddali. I bez Ewangelii nie potrafią żyć. Mamy być tego świadomi. Braterstwo prorok Izajasz, 740 lat żyjąc przed nami, napisał to prorok. 740 lat przed Chrystusem. Napisał te słowa, że i wymienił wyraz Ewangelia. Jak on się tutaj wypowiada? Co to za proroctwo? Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mnie pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię i teraz mówi komu. Tak powiedział Izajasz i tak napisał. Przez 740 lat od proroka Izajasza do czasu Chrystusa głoszone były pisma Starego Testamentu w każdej żydowskiej synagodze. Jest pytanie, jak przełożeni w bużnicy, jak przełożeni w synagogach, żydowscy przełożeni i nauczeni w piśmie komentowali ten tekst. Chciałbym ich słyszeć. Byli w bardzo trudnym położeniu. Proszę braterstwa, nie wiedzieć, do kogo się te słowa odnoszą. Nie wiedzieć, w jakim czasie się wypełnią, a odczytywać je w synagodze i próbować je tłumaczyć. Ilu było takich z nauczonych w piśmie, ilu było kapłanów, lewitów, którzy by odgadli, że ten werset kryje tajemnicę o Mesjaszu, że to się głównie do niego odnosi. Bardzo niewielu było. I dlatego ostrzegam braterstwa, jak jest napisane Pismo Święte, że to jest księga ponadczasowa. Nie wolno otwierać sobie Pisma Świętego i po swojemu tłumaczyć. Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni i jak my rozumujemy. To jest księga za wielka, wielka powaga. Jest napisane ponadczasowo. I wtedy, żeby zrozumieć słowo, to trzeba najpierw wiedzieć, kto, przez kogo została napisana, dla kogo została napisana, i jaki cel miał Pan Bóg, że kazał to napisać, a jak komentowali ludzie. Ja ogromnie współczuję nauczonym w piśmie, nie tylko tym zwykłym, ale tym najbardziej szlachetnym, kiedy w synagodze przez 740 lat, nie wiedząc nic o Chrystusie, prawie nic, a musieli komentować ten werset. Czytali go w synagodze. Kto miał to natchnienie z nich, żeby potrafił powiedzieć, że to należy do przyszłości, że nadejdzie taki czas, że ktoś się zjawi na ziemi i on dopiero ten werset wytłumaczy. Próbowano go tłumaczyć naturalnie po swojemu. Tak jak każdy uczony czy przełożony w synagodze umiał to zrobić. I dlatego tutaj są przepiękne słowa. Proszę braterstwa, Chrystus powtórzył tą historię. Wiedział, że to proroctwo się do niego odnosi. I jestem również tym zdumiony, że wiedząc, że to proroctwo się do Pana Jezusa odnosi, do Niego osobiście, nadszedł dzień, kiedy postanowił te słowa przeczytać. I nawet nie wybrał Jerozolimy. Powinien wybrać główną świątynię w Jerozolimie, gdzie największe rzesze się zbierały. A jest w Biblii powiedziane, gdzie wybrał miejsce, żeby to proroctwo przeczytać. Przeczytajmy w Ewangelii świętego Łukasza. Bardzo lubię tłumaczenie księdza profesora Kowalskiego, który w pięknym polskim języku opisuje tę scenę w ten sposób. Ewangelia świętego Łukasza, czytamy to w czwartym rozdziale, od 16 do 22 wersetu. W Nazarecie. Tak zawsze też do Nazaretu, gdzie się wychował. Już dymisję rozpoczął. Wrócił się po pewnym czasie z powrotem do swojego małego miasteczka. Według swego zwyczaju, Pan Jezus miał zwyczaj, wstąpił w sabat do synagogi i zgłosił się do czytania. Piękny zwyczaj. bracia, którzy święcą sobotę, mają bardzo piękny dowód, że Pan Jezus przestrzegał soboty. Owszem, to było jedno uroczyste święto przez Boga nadane i w tym czasie obowiązywał zakon, w tym czasie obowiązywało posłuszeństwo i Pan Jezus żadnej soboty prawie nie opuścił, żeby zlekceważył, aby nie pójść do synagogi. I tak jak jest powiedziane, według zwyczaju wszedł do synagogi. Kiedy wszedł w sabat do synagogi, zgłosił się do czytania. A więc wyraził chęć, że dzisiaj on jest gotów przeczytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinął więc zwój i napotkał miejsce, gdzie napisano. Umiłowani bracia i siostry, podziwiam też wolność w tym kościele. Pokażcie mi takich kościołów więcej w chrześcijaństwie, już nie w Starym Testamencie, gdzie jest taka wolność, żeby pozwolono komuś obcemu, który by przyszedł, odczytywać słowa Biblii. On tylko przełożonemu powiedział, że ja wyrażam chęć, że mogę dzisiaj czytać i nie zabrania. I historia żydowska potwierdza, że ktokolwiek czuł się w stanie, że może przeczytać słowa Pisma, to przełożony synagogi wręczał mu do przeczytania. Pan Jezus skromnie się zgłosił, a teraz jest tam napisane. Podano mu księgę proroctwa proroka Izajasza. Rozwinął więc zwój i napotkał na miejsce. My czasem myślimy, że Pismo Święte było zawsze w takiej formie, jakby dzisiaj. Że złożę tą książeczkę do ręki, stanę nad grobem i mam całą Biblię, gdzie mogę się cieszyć i w nią rozkoszować. Stary i Nowy Testament w jednej ręce, który może nawet kilograma nie waży. Jak to kiedyś było. Pamiętam, że kiedy zwiedzałem w Miluzie pewną wystawę obrazy do sprzedania i rzeczy używane były na ogromnej sali, to chwilę stałem przy jednym pięknym obrazie. Był śliczny obraz do sprzedania okazyjnie, można go było nabyć, Chrystus pomiędzy uczonymi. Kiedy ma 12 lat, jest w Jerozolimie w synagodze i te postacie były rabinów i uczonych w piśmie były tak pięknie oddane. Sama świątynia sklepienia, którymi się Chrystus zachwycał, było to tak pięknie namalowane, że można było tylko podziwiać. I wszystkim mi się podobał Chrystus. Nie było pokazane tak jak niektórzy, szczególnie katolicy, aureole. Właśnie tą, można powiedzieć, ten łuk taki toczą nad głową Chrystusa, jakby on zawsze to miał, nie miał. Pan Jezus nigdy tego na ziemi nie miał. Dlatego tak się na niektórych obrazach mówię. Ten autor, może był protestantem, artysta, malarz, że to pominął, ale ślicznie oddał twarz buzi tego 12-letniego chłopca. Wielka inteligencja na twarzy Pana Jezusa, a uczeni rabini nachylają się nad nim i prowadzą z nim rozmowę. Przepiękny obraz. Ja już zastanawiałem się, żebym go w domu powiesił, to raz, że wiecie o tym, że byłbym krytykowany, ale mówię, schowam to gdzieś w pokoju w swoim gabinecie, bo jest taki piękny. Ale nie kupiłem go przez jedną rzecz, która mnie zraziła. Dlatego malarz bardzo pięknie umiał oddać scenę nauczonych, scenę świątyni. Pana Jezusa postać pięknie jako chłopczyka 12-letniego pokazał, ale proszę braterstwa, Biblię pokazał jako taką książkę otwartą. Przetrzyma ją w ręce i z tej książki Pan Jezus ich zapytuje. Wiedziałem, że popełnił ogromną gafę. To, co się nam czasem zdarza, popełnić gafę. Zdarza się najlepszym mówcom w telewizji popełnić gafę. Zdarza się prezydentom i to się jemu zdarzyło. Malując, kiedy słyszał, że Chrystus mówił na temat proroctw i wstawiał, to namalował książkę XIX-XX wieku. Przez 19-20 stuleci po Chrystusie taka książka prawie nie była znana. A do czasu Gutenberga, kiedy dopiero został druk wynaleziony, to jest rok 1440, 42 dokładnie. A więc do tego czasu Biblia nie była znana jako drukowana. Była ręcznie pisana. I dlatego jeżeli była księgą z proroctw się składającą, była bardzo grubą i potężną. I nie można było nosić Ewangelii ze sobą całym, całego Pisma Świętego, bo człowiek by się zmęczył. I dlatego i Żydzi mieli zwoje. każdy prospo miał swój zwój i kiedy nasz Pan stanął w świątyni, szczególnie stanął tam w Nazarecie, w synagodze i zgłosił się do czytania, to w Biblii profesora księdza Kowalskiego jest pięknie przetłumaczone, rozwinął więc zwój i napotkał na miejsce, gdzie napisano. Rozwinął zwój. Dla ciekawych jeszcze podam, ten zwój liczył 15 metrów długości. W takim zwoju wyszukać to miejsce, które Pan Jezus poszukiwał, nie było rzeczą prostą, bo musiał dobrze znać Pisma. I wtedy Pan Jezus czyta na głos bardzo uroczyście. Duch Pana spoczął na mnie, dlatego namaścił mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim. Posłał mnie, abym uzdrowił tych, którzy są skruszonego serca, bym zwiastował wolność uwięzionym, a ślepym, że przejrzą, abym uciśnionym wolność przywrócił i ogłosił rok zmiłowania Pańskiego oraz dzień pomsty. Potem zwinął zwój i oddawszy go słudze, usiadł. Oczy wszystkich obecnych w synagodze były zwrócone na niego, a on zaś począł mówić do nich. Dzisiaj wypełniły się słowa Pisma, które dopiero co usłyszeliście. To Pismo dziś się wypełniło. Pan Jezus to Pismo do siebie zastosował, że Duch Boży stąpił na niego. On został ordynowany. Ordynacja to jest upoważnienie do głoszenia Ewangelii. Nie każdy człowiek może podjąć się głoszenia Ewangelii, a tak na własne ryzyko. Ale jednak Biblia zaleca i szanuje ordynację tak zwaną. Szanuje upoważnienie. Upoważnienie przez Boga i upoważnienie przez ludzi do głoszenia Ewangelii. Bo można Ewangelię sproponować. Można ją błędnie komentować. Można jej przynieść ujmę, a tłumaczyć jako Ewangelię. Żeby tego uniknąć, to kościoły chrześcijańskie od czasu najdawniejszego od Chrystusa począwszy zaprowadziły ordynację. I ona była w kościele, czyli upoważnienie kogoś do głoszenia Ewangelii. I dlatego i tu jest napisane, że Pan Jezus przeczytał, zwój rozłożył, zwinął, podziękował, oddał słudze, a sam usiadł. Było jakieś podium tam, gdzie mówcy mogli przemawiać i on w pozycji siedzącej przemawiał. Znowu coś niespotykane dla nas. Może byśmy zaraz krytykowali, jak to można siedzieć i Ewangelię głosić. No proszę braterstwa, Chrystus jest tym ogromnym nauczycielem, przed którym musimy chylić czoła i stale czegoś Pisma Świętego możemy się dowiedzieć, co nas może interesować i tutaj chylimy czoło. Tak jak brat Leszek powiedział, że go ciągło do kościoła, że słyszał, to jest Ewangelia na dzień dzisiejszy, to Bóg otworzył mu serce, że po paru latach mógł nabyć Pismo Święte i mieć całe Pismo Święte u siebie. A dziś jest kaznodziejem Słowa Bożego. Dziś może głosić drugim tą Ewangelię. A więc to pragnienie najpierw miał w sercu. Owszem, przyznam również się do tego, że nie wszyscy ludzie mają posłuch do Ewangelii. Zapamiętajmy sobie. Są osoby, na które Ewangelia nie działa. Są osoby, na które Ewangelia bardzo mało działa. Są osoby, na które Ewangelia w niektórym czasie ich życia działa. A są osoby zajęte Ewangelią. Są osoby, które chłoną Ewangelię. Tak, bez niej żyć nie mogą. Do takich moglibyśmy wyliczać w chrześcijaństwie, ile to było osób, takich, które były obojętne. Pamiętamy szlachetnego młodzieńca, który właśnie udzielał się i biednym, pobożnie życie prowadził, a jak usłyszał od Chrystusa, jaka jest droga do nieba, zasmucił się i odszedł. Pamiętamy tych, którzy próbowali pójść za Chrystusem i jednak zniechęcili się. A pamiętamy Marię i Martę, te dwie niewiasty, a szczególnie jeszcze Maria się wyróżniała, że potrafiła usiąść u jego nóg i kilka godzin przeleciało, a ona nie wiedziała, kiedy ten czas minął. Daremnie Marta, przechodząc kilka razy, brugała. Dalej mnie kiwała ręką i dawała znać, że trzeba iść do kuchni, Mario. Nie, do niej to nie docierało. Ona była zapatrzona w Chrystusa, jak to niektórzy artyści, malarze na obrazie pokazali. Siedząc u jego nóg, nie widziała świata i co się robi. I dlatego i są tacy miłośnicy Słowa Bożego na ziemi do dzisiaj. Zapamiętajmy sobie. Czesław Miłosz, poeta polski, który wczoraj przemawiał przez telewizję, powiedział w swoim życiu i napisał w swoim pamiętniku: nigdy nie myślałem, że Pismo Święte może urzec człowieka. Może go urzec. Tak, on się tym przejmie i prawie zostanie niewolnikiem Pisma Świętego. Tak. I proszę, bracie, z Biblią jest tak, jak ktoś powiedział: im głębiej w las, to więcej drzew. Najpierw się interesujemy Pismem Świętym, bo coś nas zaciekawi. A później w życiu spostrzegamy, że tyle piękna ma. Stale to nowego, tym bardziej, gdyby nam jeszcze ktoś pokazał. A później jeszcze dowiadujemy się, chcemy wiedzieć, poznać historię Pisma Świętego. Kiedy zostało napisane, w jakim czasie, w ilu latach było Pismo Święte tworzone. Przez ile lat Bóg używał proroków i apostołów. I jak te wiadomości już możemy zdobyć tylko poza Pismem Świętym, to później nas ciekawi, w jakich językach była Biblia pisana. Dlatego nawet niektórzy tłumacze języków błędy popełniali. W jaki sposób było Pismo Święte pisane najpierw w języku hebrajskim, później w języku aramejskim, a później w języku greckim. I dlatego i kto go przepisywał? Dzisiaj uklęknąłbym u stóp takiego człowieka, czy by to był mnich, czy by to był kapłan, czy by to był człowiek świecki, który potrafił całe swoje życie spędzić w jednym pokoju, miał tylko stół meblowy, miał krzesło i kiedy w klasztorze dzwonek zadzwonił, że jest śniadanie, to on schodził ze swojego pokoju. Najpierw na modlitwę, a później schodził zjeść śniadanie. Po skromnym śniadaniu, często kromką chleba, tylko żeby nie pić, żeby nie przybrać na wadze, siadał do Pisma Świętego. I od rana do południa, od południa do wieczora ślęczał nad Pismem Świętym. Przepisywano ręcznie Pismo Święte, czasem jeden człowiek przez 25, 30 albo 50 lat zdążył przepisać 2-3 egzemplarze. A jeszcze Żydzi byli tak wymagający, że nie wolno było przy przepisywaniu Pisma Świętego błędu popełnić. Jeden błąd w literze, gdyby się zakradł, to nie wolno było wymazywać. Trzeba było zniszczyć cały zwój, całą stronę, odciąć nożyczkami. To było spisane na straty, jak jego praca wyglądała. Ogromne poświęcenie człowieka. Czy byśmy przy tak chudych rękach nie uklękli, dziękując mu, że mamy dzisiaj Słowo Boże w naszym ręku? I dlatego w historii świata zapisali się niektórzy ludzie kochający Ewangelię, do których zaliczała się Marionet. W XVIII stuleciu, kiedy już druk był wynaleziony, Pismo Święte drukowano już małymi literami, czcionkami i już stanowiło jedną książkę, to kto mógł je nabyć? Książęta, którzy dysponowali całymi powiatami i również mieszczańcy, które miało pieniądze. Pastorzy przy wielkim właśnie przygotowywaniu się do Słowa Bożego mogli również posiadać Pismo Święte, które było bardzo drogie. I skąd powstały towarzystwa biblijne? Powinniście, braterstwo, i powinniśmy znać tą historię, że kiedy głód panował Słowa Bożego, czasem przysłuchuje się, że ktoś z braci mówi, że jest taki czas i teraz jest, kiedy miał przyjść głód Słowa Bożego. Bracia i siostry, grzeszymy. To jest bluźnierstwo. Był czas, kiedy Słowa Bożego nie było. Nie znano go. A ludzie w niedzielę szli do kościółka i nie umieli czytać i pisać. A szli tylko po to, żeby usłyszeć, to jest Ewangelia na dzień dzisiejszy. Kłaniali się. Upadali przed tym i dlatego Pan Jezus, wiedząc, że i z takich się będzie Kościół składał, kazał do objawienia, w objawieniu świętego Jana napisać, Błogosławieni ci, którzy czytają i ci, którzy słuchają proroctwa księgi tej. Nie byli w stanie czytać. Oni mogli tylko słuchać. I to trwało całe stulecie. Tak długo. Aż do Gutenberga 1400 lat, a później jeszcze do roku 1800. Nie znano Pisma Świętego społeczeństwo zwykłe. Mowy nie było, żeby można nabyć Pismo Święte. Było bardzo kosztowne. I wtedy w Anglii nastąpiło wydarzenie, które protestanci opublikowali na cały świat. Pewnego dnia do pastora, który przygotował się wieczorem do kazania na jutro, w sobotę wieczorem, przyszła dziewczynka. Mówi, ojcze, ja przyszłam do ciebie, więc nazywam się Marionez. I chciałam cię prosić, bo tu złożyłam moje pieniądze we woreczku skórzanym. Pracuję jako służąca 20 lat u zamożnego państwa i przyniosłam woreczek, żebyś sprawdził, czy będę mogła zdobyć Biblię na własność. Kocham Słowo Boże, tęsknię za Ewangelią, nią się cieszę, a ciebie przyszłam prosić, kochany, abyś mi je sprzedał. Pastor był szlachetny. Rozczulił się ogromnie, chwilę patrzył na nią, a później powiedział, dziecko, ja ci sprzedać nie mogę. Mam tylko jeden, jedyny egzemplarz dla mnie, a jestem pastorem i bardzo go potrzebuję, z Biblią bym się nie rozstał. No więc, a mówi, a dla ciebie będę musiał szukać, jeżeli mi zaufasz. Pieniądze, które zostawiła, nie były wszystkie, brakowało jeszcze. Ja mówię, postaram się. I wtedy, jak ona wyszła, on napisał odezwę do wszystkich bogatych ludzi w całej Anglii. Proszę, że dlatego, że panuje głód Słowa Bożego, że spotkałem niewiastę i opisał, podał nazwisko, Marionez, która z płaczem mnie prosiła o sprzedanie Pisma Świętego. Z apelem się zwracam do was, bogatych ludzi, którzy macie fortunę i pieniądze. Zlitujcie się nad tymi, którzy pragną Słowa Bożego, aby im go dostarczyć. I na podstawie jego apelu powstały dopiero i zaczęły powstawać biblijne towarzystwa, które zaczęły drukować Pismo Święte. Jesteśmy wdzięczni Bogu. Ile różnych narzędzi używał w czasie tego, aby Biblia była głoszona. Dlatego to, co Pan Jezus przeczytał tam w synagodze, to był pierwszy początek. On był upoważniony, ale powiedział, co niesie Ewangelia ze sobą. Zapamiętajmy to, bracia i siostry, co niesie Ewangelia, Chrystus powiedział. I nie mylmy tego. Ona nie niesie walki. Ona nie niesie ze sobą nienawiści. Przeczytam, bracia. Duch Pański jest nade mną, przeto mnie pomazał, namaścił mnie, abym niósł dobrą nowinę ubogim. Przez całe stulecia biedni byli ignorowani. Co było dla nich? Co mieli biedni z życia. A ja Pan Jezus przeczytał, po to przyszedł i po to czytam Słowo Boże, aby pocieszać ubogich. Posłał mnie, abym uzdrowił tych, którzy są skruszonego serca. Po prawnym tłumaczeniu niektórzy pisarze oddają, abym pocieszył tych, którzy mają złamane serce. Wiecie, braterstwo, co znaczy niezłamane serce. Czasem się zdarzyło, że ktoś się oświadczył dziewczynie, a w ostatniej chwili się rozmyślił i się wycofał. I to czasem spotkało szlachetnego mężczyznę. Kochał kobietę, dlatego już rozmawiali nieraz nawet o ślubie, byli sobie narzeczonymi, a pewnego dnia oświadczyła mu, że ktoś inny jest jej przedmiotem zainteresowania i go zostawia. W takim ludzkim języku to się nazywa złamane serce. Po jakim czasie ktoś dojdzie do równowagi, jak to przeżyje, to już jest ciężka i tylko jego osobista sprawa. Można mieć złamane serce od narzeczonego, można mieć złamane serce przez męża czy żonę, można mieć złamane serce nawet przez ludzi. I mówi, Pan Jezus posłał mnie, abym pocieszał tych, którzy mają złamane serce. Bym zwiastował wolność uwięzionym. O, tutaj mówi. Przyszedłem, żeby przynieść wolność uwięzionym. Ale nie miał tylko na myśli same więzienia i bramy, że się otworzą, bo dodaje, a ślepym, że przejrzą, aby mu uciśnione wypuścił na wolność, przywrócił im wolność i ogłosił rok zmiłowania Pańskiego oraz Dzień Pomsty. Te ostatnie słówka oraz Dzień Pomsty Pan Jezus prawdopodobnie w Nazarecie pominął. Był delikatny. Chciał zaoszczędzić Żydom cierpienia i wiadomości o cierpieniu. Bracia i siostry, tej delikatności powinniśmy się uczyć. Znamy braci, którzy chodzą z Ewangelią od domu do domu. Opowiadają Ewangelię, ale nie mają tej delikatności Chrystusa. Oni by przeczytali i Dzień Pomsty Boga, a nawet wyraźnie mówią, Pan to proroctwo, tą drugą część nie przeczytał, bo dla nas zostaje. My dzisiaj mamy mówić, że świat spotka Armagedon, a w Armagedonie wszyscy zginą za wyjątkiem jednej prawdziwej organizacji. Można tak Ewangelię głosić. Czy to jest Ewangelia? Nie będziemy, braci, krytykować. Pan Bóg używa ich za narzędzia. Dlatego pięknie święty Paweł powiedział, że Bóg używając narzędzi ludzi na ziemi, to tak jak ma kredens z naczyniami. Tak jak kredens posiada różne naczynia, złote, srebrne, kryształy, porcelany, tak mówi, aż do drewnianych przedmiotów święty Paweł doszedł, tak mówi, Bóg ma narzędzia na ziemi. I zapamiętajmy sobie, żebyśmy te narzędzia umieli cenić. Jeżeli ktoś otwiera dom, a chce nam mówić na temat Ewangelii, a my mamy czas na to i widzimy, że to nie będzie bez rezultatu, bezowocne, ale że to przyniesie owoc, ktoś by chętnie na tematy Ewangelii sympatycznie powinni wysłuchać. My nie będziemy tymi, którzy wyrzucają z domu, bo i to się zdarzy. Ale znów ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni się stokrotnie zastanowić, czy to jest Ewangelia, którą głoszą. Czy to jest ta Ewangelia, którą Pan Jezus w Nazarecie czytał. I czy mamy tą umiejętność, że nam jest żal straszyć ludzi Armagedonu. Straszyć, że wszyscy zginą, a tylko my pozostaniemy. To jest egoizm. Dlatego Biblia tego nie zaleca, ale nie, tak jak mówię, co znaczy wyraz Ewangelia? Umiłowani bracia i siostry, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest? Umiłowani bracia i siostry, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest Ewangelia? W Piśmie Świętym mamy cztery Ewangelie. Czy to znaczy, że nie jest jedna Ewangelia, tylko są cztery? Nie. To jest jedna Ewangelia, tylko jest napisane. Ewangelia według świętego Mateusza. Ewangelia według Marka. Ewangelia według świętego Łukasza. Ewangelia według świętego Jana. Każdy z tych apostołów napisał o Chrystusie tak, jak on widział. Tak, jak on to odczuwał i przeżywał. Ale to jest jedna Ewangelia, bo osnową, podstawą Ewangelii jest Chrystus. A każdy opisywał ze swego punktu widzenia to, co zapamiętał, albo co mu się bardzo spodobało. I dlatego tam są subtelności w Ewangelii. Dzisiaj dopiero uczeni w piśmie, teologowie zauważają, co cechowało Łukasza. Że będąc lekarzem, to umiał zapamiętać wszystkie cuda, jakie Pan Jezus czynił. Tym się ogromnie zachwycał. Co było niemożliwe u ludzi, to Pan Jezus uczynił. Również Łukasz, ten sympatyczny lekarz, potrafił wiele fragmentów podpatrzeć, na co inni ewangeliści nie zwrócili uwagi. I umiłowani bracia i siostry, to samo w Ewangelii świętego Jana. Jest nawet powiedziane, że kiedy młodzieniec przyszedł do Chrystusa, to Pan Jezus się rozmiłował w nim. Tego nie spotkacie w innych Ewangeliach. Jan, tak blisko będąc Chrystusa, patrzył na jego oczy i zauważył, że Pan Jezus tak patrzy na tego młodzieńca, jak dotychczas na nikogo nie patrzył. Wzrokiem go wyróżniał. I dodał panie ewangelista Jan od siebie. I rozmiłował się w nim. Tyle sympatii i miłości do niego okazał. I to jest jedna Ewangelia, z czterech stron opisywana. Już nie pominę tych, którzy w tych Ewangeliach szukają sprzeczności, którzy szukają błędu, a również i takie się znajdują. To co jeden napisał, to drugi nie napisał. Albo co jeden napisał, to drugi ujął to w inny sposób. Więc, ale to jest Ewangelia. Ale co należy do Ewangelii? Gdyby nas ktoś zapytał, co to jest Ewangelia, to czy umiemy na to odpowiedzieć? To nie tylko jest radosna nowina, ale osnową Ewangelii jest Chrystus. Zapamiętajmy sobie, że nam nie wolno zmyślać nauk, które byśmy w miejsce Ewangelii postawili albo dołożyli do Ewangelii. Ewangelia stanowi pierwsze cudowny opis cudownego urodzenia Jezusa. To należy do Ewangelii, zapamiętajmy. Opis cudownego urodzenia Pana Jezusa. Drugie, Jego cuda dokonywane i nauki. A więc cuda dokonywane przez Pana Jezusa i nauki zawierają się w Ewangeliach i to stanowi Ewangelię. Trzecie, Jego śmierć męczeńska. Że Pan Jezus przyszedł po to na ziemię, aby umrzeć za Adama i za całą ludzkość. To jest podstawa, również fundament dla Ewangelii. I ostatni punkt, Jego cudowne zmartwychwstanie. Bez tego nie byłoby Ewangelii. To jest wszystko, cośmy wypowiedzieli, to jest Chrystus. Ewangelia to inaczej znaczy Chrystus. I tak jak święty Paweł rzędzi, powiada w liście, pamiętacie jego słowa. Nie obrałem sobie co innego mówić między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Czasem się zastanawiam, jak Pan Jezus przychodzi na nasze nabożeństwo. Co On słyszy o sobie? Godziny mijają. Próbujemy tłumaczyć Słowo Boże, a Pan Jezus ma być obecny między nami. Zapewnił i powiedział, że gdzie was będzie dwóch albo trzech w imieniu moim. O, jak go będziemy prosić o to. Nie tak, że Pan Jezus zawsze jest, bo czasem go w ogóle nie ma. Trzeba Pana Jezusa zaprosić, żeby tą godzinę, dwie godziny był z nami. Ale jakbyśmy wiedzieli, że w Jego imieniu, to byśmy się w Jego stronę oglądali. To byśmy mieli respekt i szacunek dla Pana. Jego słowo byłoby ostatnim słowem, jak jest napisane, komu mamy wierzyć. Bo Pan Jezus jest pomiędzy nami obecny. Tak byśmy podchodzili do sprawy. Ale zapytajmy siebie i dajmy sobie odpowiedź. Czy zawsze Pan Jezus, kiedy przyszedłby do nas na nabożeństwo, byłby szczęśliwy? Czy rzeczywiście by się podpisał pod tym, co mówią bracia i przekazują, albo czy by uznał, że to jest Ewangelia? Że to ma być wysunięte na pierwszy plan. A więc Pismo Święte mówi Ewangelii. Pan Jezus wybrał 12 apostołów po to, żeby głosili Ewangelię. Czasem nie pozwoli wersetów odczytywać, ale wyraźnie powiedział, że ich wysłał po dwóch i powiedział, głoście Ewangelii. Apostołowie zostali po to wybrani, aby głosili Ewangelię. Dlaczego? Bo bez wiary w Chrystusa nie można otrzymać zbawienia na ziemi. I dlatego i oni mieli to podkreślać. Pan Jezus był za skromnym, żeby mówić stale o sobie. Kilka przypowieści powiedział. Ale oni mieli jako narzędzia Jego wskazywać na Pana. Oni mieli mówić, że tylko w tym imieniu, tylko przez naszego Pana, innej drogi nie ma. I oni mieli to głosić całe swoje życie. I takimi wiernymi pozostali. Pamiętamy, że to robili za życia. A kiedy nawet musieli się rozstać z Panem Jezusem, to jeszcze im powiedział, nie jesteście przygotowani do głoszenia Ewangelii. Jeszcze Pan Jezus kazał im czekać w Jerozolimie. I czekali. Dość długo czekali. Nie było powiedziane, ile mają czekać. Niektórzy bracia bardzo lubią operować datami, tak jak gdyby apostołowie również to lubili. W ogóle nie wiedzieli, jak długo mają być w Jerozolimie i czekać. A dopiero my się dowiedzieli, po ilu dniach otrzymali Ducha Świętego. Mieli czekać na moc z góry, jest napisane. I to była ordynacja. To było upoważnienie przez Pana Jezusa i przez Pana Boga, kiedy Duch Święty manifestacyjnie pokazał się nad nimi i otrzymali tą wspaniałą moc. A tej ordynacji nikt nie podważy. Tego upoważnienia nikt nie potrafi zlekceważyć. Dopiero jak my skromni musimy być, kiedy patrzymy się na to stół i na pierwszy kościół. Dopiero wtedy po otrzymaniu Ducha Świętego Piotr wystąpił z pierwszym kazaniem i za jednym jego przemówieniem 3000 nawrócił. A nawet jest powiedziane, nauczeni w piśmie dziwowali się i poznali, że oni są z Jezusem. Ten sam Duch i ta sama moc, która była w Chrystusie naszym Panu, przeszła na nich. I więcej, oni nie byli tak jak my, że my tylko mówić możemy o Chrystusie. Oni mieli dowody cudów. Oni mieli prawo uzdrawiania. Jest powiedziane, że wysłał ich, powiedział, chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, ślepym możecie wzrok otwierać. I mieli tą moc. O jak wtedy by nam łatwo było wybrać prawdziwych nauczycieli. Nie tylko co mówią, co pokażą, że mają Ducha Świętego. Niestety, bracia i siostry, musimy się bardzo małymi czuć w stosunku do pierwszego Kościoła. Pamiętajmy, że nasze upoważnienie nie było manifestacyjne. Czyśmy są przez Boga upoważnieni, że posiadamy Ducha Świętego? Kto to może potwierdzić? Gdzieś mówi święty Paweł o sobie, a mniemam, że ja mam Ducha Bożego. Bardzo skromnie to powiedział. Bardzo cichutko. Nie chwalił się, że go na pewno ma. My mamy nadzieję, że kiedy jesteśmy Bogu poświęceni, tośmy Ducha Świętego zadatek otrzymali. Ale to jeszcze nie tryumf. Bo gdyby nam Pan Bóg dał zadatek Ducha Świętego, to jeszcze żąda, żebyśmy go rozwinęli. I niektórzy tak jak te ziarnka rzucane, jedno przyniosło 30% zysku, inne ziarno owocu przyniosło 50%, inne 60%, a dopiero niektóre 100%. I nawet posiadanie Ducha Świętego nie jest jednakowe pomiędzy chrześcijanami. Różnią się również od siebie. I nie domagajmy się czasem idealnej jednomyślności na ziemi. Nie domagajmy się idealnej miłości na ziemi. Czasem rzucimy jakieś pytanie nawet w sprawach codziennego życia, budowy domu starców, czy składki na biednych i jest dyskusja w zborze. Każde zdanie pada inne. Są różnice zdań. Bo nie wszyscy w jednakowym stopniu posiadają Ducha Świętego. A teraz, jeżeli ktoś bierze Pismo Święte do ręki i chce być tym, że jest upoważnionym do głoszenia Słowa Bożego, jak trzeba się upewniać, jak trzeba się pytać, czy mamy to upoważnienie od Boga. Nikt nie miał tego znaku na zewnątrz, tylko wierzymy przez serce i umysł, że możemy go posiadać. Ale nie wolno nam ignorować drugiego, że ktoś go nie posiada, a my wiemy kto. Oto jest sekret. Jeżeli Pan Bóg daje komuś Ducha Świętego, a jak bracia to nawet popularnie używają skłaza z ducha, to nikogo się nie pyta w zgromadzeniu, komu go ma dać. I bardzo często nie wiemy, kiedy go daje. Stąd musimy być bardzo skromni. Musimy grzecznie drugich traktować. I Pan Jezus ostrzegł apostołów i powiedział, baczajcie, abyście nie gardzili żadnymi z tych maluczki. Bracia i siostry, żyjemy w czasie, gdzie Ewangelia jest głoszona. Pan Jezus powiedział w Ewangelii świętego Mateusza w 24 rozdziale na pytanie, kiedy przyjdzie Królestwo i On objąć władzę na ziemi, to również powiedział, że Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Proszę zwrócić uwagę, może na pewności odczytam te słowa, powinniśmy sobie odczytać, żebyśmy pamiętali, jak to Chrystus podkreślił. 24 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, przeczytajmy jego słowa. 14 werset. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Mówił to do apostołów, którzy tylko Jego otaczali. Chcę wam powiedzieć, że ta Ewangelia, którą teraz głosicie, to będzie opowiadana wszystkim narodom. Bracia i siostry, bądźmy szczerzy. Jak oni to przyjęli? No dobrze, ale w jakich językach? Jak to do innych narodów, to oprócz Żydów jeszcze poganie? Przecież nikt się sumienie buntował. Jest jeden naród wybrany. Czemu Jezus mówi o narodach? Czym? Pan Jezus mówi, że będzie wszystkim narodem. To się nie mieściło w ich umysłach. Zwracam uwagę, jak ograniczone są nasze umysły. Że apostołowie co rozumieli z tych słów? Kiedy, w jakim czasie będzie Ewangelia głoszona? Przez kogo będzie głoszona? Przez ile lat będzie głoszona? I w jakich językach będzie głoszona? I na dowód, że Bóg sobie życzy w różnych językach, to już w Dniu Zielonych Świąt, tam właśnie na sali, niektórzy bracia otrzymali dary Ducha Świętego mówienia obcymi językami. Drudzy byli zaskoczeni, że języka, którego się nie uczyli, oni naraz na sali mogli mówić w obcym języku, przemawiać i szukali tych ludzi z tego języka, aby im zanieść Ewangelię. Cudownie. Cudownie Bóg działał na ich umysł. Dlatego, że Duch Święty to działa. Dlatego i do dzisiaj spotykamy chrześcijan, którzy wierzą w to, że jeszcze Pan Bóg nadal języki daje. Dlatego, że nigdzie nie jest w Piśmie Świętym powiedziane, kiedy języki ustaną. Myśmy jedno przyjęli, że z chwilą śmierci apostołów to się skończyło wszystko. Nie wszystko. Ten czas się, to był początek Kościoła, a on stopniowo postępował coraz to dalej. Tak jak kiedyś słyszeliśmy, Paweł pisze do Tymoteusza, pamiętaj na moje ręce, które były na ciebie włożone i na ręce starszych, które cię upoważniali do misji, którą się podjąłeś. Tak pisze do niego. Paweł wkładał ręce i bracia starsi ze zboru na Tymoteusza. A teraz nie, że tylko oni apostołowie, a napisze do niego, ażebyś prędko ty czasem nie wkładał na kogoś rąk i nie upoważniał go do głoszenia Ewangelii. Bo są ludzie, których grzechy zaraz znamy, a są ludzie, których grzechy się ciągną. Po jakimś czasie dowiemy się, że ktoś się źle prowadził. Bądź ostrożny, jak masz wkładać ręce, upoważniać kogoś do głoszenia Ewangelii. Miłowani bracia i siostry, Pismo Święte to jest ogromne studium. Dlatego i my mamy się uczyć. Mamy mieć chęć do uczenia się. A nie tak, ja się nauczyłem i bracia, ja się nie będę z nimi. Nie, nie wolno. Kiedy byśmy się dowiedzieli o tym. I Pan Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. To świadczy, proszę braci, że jeszcze jest głoszona. Chociaż były zapowiedzi, że Ewangelia przestanie być głoszona. Chociaż były zapowiedzi, w którym roku zostaną drzwi zamknięte do niby do kościoła. Chociaż były zapowiedzi, kiedy się powołanie miało skończyć. Wszystko to się okazało nieprawdą. Prawdą jest, że Ewangelia jest głoszona i jak długo Ewangelia jest na ziemi głoszona, tak długo nie przychodzi koniec. To sobie zapamiętaj. I Pan Bóg szanuje nie tylko nas, ale szanuje wszystkich szczerych chrześcijan, którzy pragną, żeby Chrystusa imię i Ewangelia była głoszona. Bracia i siostry, co można powiedzieć o człowieku, który przemawiał na sali jako misjonarz protestancki, mówił do nas i mówi, proszę braterstwa, ja się czuję jak dziecko. Wy mi tylko dajecie pieniądze. Naturalnie znacie mnie, że ja w jednym ubraniu tam chodzę w Afryce, w jednym ubraniu głoszę Ewangelię, ja tych pieniędzy nie potrzebuję dla siebie. Ale tym biednym trzeba pomagać. Ci biedni, czarni, głodni, którzy są, to ja z nimi buduję tamy z gliny, żeby wodę zatrzymać. I mówi, to są ludzie, którzy nigdy wyrazu Chrystus nie słyszą. Zapamiętajmy sobie. Jeszcze w obecnym czasie na ziemi są narody, które wyrazu Chrystus nie słyszą. Miliony. Rodzi się, żyje i umiera. Do niedawna takim krajem totalitarnym, gdzie nie wolno po Ewangelii głosić, był Związek Radziecki. Bracia, znacie historię braci, którzy opowiadali, jak wieźli Pismo Święte do Związku Radzieckiego i z każdego chrześcijańskiego ugrupowania. Tam prosili bracia baptyści, tam prosili chrześcijanie, przywieźcie nam Pismo Święte. Nam w Rosji nie wolno drukować. Mogę wam zdradzić sekret. Mam serdecznego brata w Chrystusie i przyjaciela z Epifanii, który pół życia stracił nad tym, że szmuglował Pismo Święte do Związku Radzieckiego. Jego dom w Lublinie kilkanaście razy Urząd Bezpieczeństwa przerzucał do góry nogami i robił rewizję. Stale go kontrolowali, pocztę jego kontrolowali, na przesłuchania go wzywali, a on się nie zapierał. Ja kocham Pismo Święte i będę je rozpowszechniał. I miał drogę, gdzie mu Pisma Święte przysyłano za granicę, a on miał drogi kanały, którymi rozprowadzał do Związku Radzieckiego. Mam ogromny dla niego szacunek. Kiedy wielu z nas spokojnie spało, nie przejmowali się tym, to on szmuglował Pismo Święte i do dzisiaj tam dopiero prowadzi misję. Tam dopiero głosi Ewangelię w Związku Radzieckim, bo jest ogromnie lubiany. Ma zasługi za sobą. Dlatego i Pismo Święte tam nie wolno było. A ja sam, braterstwo, powiem, myślałem, Boże, czy ten kraj już tak w bezbożności nie umrze? Gdzie się szydzi z Pisma Świętego, gdzie nie wolno jest głosić Ewangelii, czy ten kraj już tak nie zakończy swojej historii aż do końca? I patrzmy się, jaki jest Bóg. Kto z nas przypuszczał tu z obecnych, że w ciągu roku komunizm się rozleci? Kto z nas przypuszczał, że w ciągu roku Pan Bóg otworzy drogę do Związku Radzieckiego, aby Pisma Święte przesyłać? Całymi tysiącami protestanci przysyłają paczki pociągami, samolotami z Pismem Świętym. I dlatego, bracia i siostry, tam ma być Ewangelia głoszona. Przede mną jeszcze jest inny problem. A co Chiny? W Chinach jest niewolno, jest ogromne ograniczenie głoszenia Pisma Świętego, wiary chrześcijańskiej, jak oni to nazywają. Na Kubie jest niewolno i jeszcze są zakątki ziemi. A większość krajów azjatyckich i większość krajów w Afryce położonych jest głodna. Są analfabeci. I oni też czekają na Słowo Boże i tej Ewangelii nie znają. I powinno być naszą gorącą modlitwą, prośbą, żeby Pan Bóg takich misjonarzy wysyłał. Ewangelia może być głoszona ustami. No, ale żeby ustami być głoszona, to trzeba być w danym środowisku. My jesteśmy tylko u siebie i głosimy Ewangelię dla swoich i to raz albo dwa razy w tygodniu. A teraz ludzie mają słyszeć Ewangelię. Jesteśmy również otoczeni chrześcijanami, których nie wolno ignorować, że to nie są chrześcijanie, bo nam się nie podobają, albo Ewangelię w jakiś sposób w niektórych miejscach inaczej rozumieją. To nie są chrześcijanie. Tak nie wolno. Tak nie wolno. Te pierwsze punkty, co powiedziałem, co wchodzą w skład Ewangelii, oni je dobrze rozumieją i dobrze tłumaczą. Czas mi nie pozwoli powiedzieć, proszę braterstwa, o człowieku pastorze, który chciał jechać do Afryki. Pronumerował czasopismo z Paryża i pastor ze Strasburga potrafił napisać, że chce jechać Ewangelię głosić, a żeby nie tylko głosić, to lekarzem został. Dodatkowe studia skończył. I brat tutaj siedzi z nami, gdzie mieszka niedaleko tej miejscowości, gdzie brat Szwajcer potrafił tam jako pastor być pastorem i stamtąd wyruszył w świat. Ale nim najpierw był pastorem. I tak jak wam powiedziałem, rzadko który pastor paznodzieja przeżywa wstręt do siebie. A on do tych należał, że w pamiętniku napisał. Kiedy byłem ślicznie w todze ubrany, w czystej, pięknej, białej koszuli stawałem za kazalnicę w Strasburgu, w olbrzymim kościele, po moim ojcu. Ja już odziedziczyłem tytuł pastora i skończył studia odpowiednie. Ustawiałem sobie pytanie, czy to jest głoszenie Ewangelii? Wypoczęty, wyspany, czyściutki staje zastój i głoszę Ewangelii. A tam w Afryce głodni są, upośledzeni są. Do jednego lekarza robią 400 km, idą pieszo. Powiedziałem sobie, jesteś egoistą. Szwajcar? Jeszcze raz się zapisz na studia. Zapisał się i został lekarzem. I kiedy już miał dwa fakultety skończone i lekarzem został w tym celu, żeby jechać, to pisze do Paryża, do komisji, że jest gotów wyruszyć w drogę. Dlaczego myśleli, że takiemu człowiekowi to tylko przyklasy? Przyszła odpowiedź, że komitet go nie widzi na tym stanowisku, bo rozpuściła się wiadomość, rozeszła się, a jeszcze komitet z Paryża wysłał szpiegów, którzy skontrolowali w Strasburgu, czy na tego pastora coś się nie wie. Na którego się coś nie wie? Na każdego się coś znajdzie. I znaleźli, że w jakimś punkcie teologicznym nie zgadza się z Kościołem Ewangelickim. Ma inne zapatrywanie. To wystarczyło. I dostał odmowną odpowiedź. I wtedy brał walizki do ręki z narzędziami chirurgicznymi, ze Słowem Bożym i z płaczem siadał na okręt. żeby jednak głosić Ewangelię. I jak dobrze zrobił. Pierwszy misjonarz, który go przywitał, to powiedział: bracie Szwajcer, tu nie przyszedłeś filozofii składać, tu nie przyszedłeś prowadzić teologicznych rozmów, bo nie będziesz miał z kim. Tu masz tysiące żarliwych miłośników Chrystusa, Ewangelii. Oni czekają, żebyś ty im opowiedział, jak się Chrystus urodził jako dzieciątko, jak żył w Nazarecie, jakie nauki głosił, jak cudownie nauczał i uzdrawiał, a następnie jak umarł i jak czekają wszyscy na zmartwychwstanie, on dał początek temu. Na takiego pastora czekamy i Bóg cię tu przyprowadził. I dopiero odczuł szczęście. Ludzie mu stanęli na drodze, nie pozwolili mu głosić Ewangelii. Mówił: Panie, bracie i siostry, kończę mój wykład. Miałem jeszcze kilka punktów zapisanych, które bym z wami omówił, czas mi nie pozwala. Dlatego kończę słowami Ewangelii. Tak jak Pismo Święte mówi nam i życzę wam, kochajcie Ewangelię. Kochajmy Ewangelię. I nie tak, jak tylko ksiądz ją w niedzielę ucałuje, ale mogę wam powiedzieć, że jak przychodzę do pokoju, czy jestem zdrowy, czy chory, a Pismo Święte mam na stole, to je często ucałuję. To jest Ewangelia, z którą się nigdy nie rozstaje, bo zostanie ze mną do grobowej deski. Yeah, I don't know if you're still